i odczytam fragment Ewangelii świętego Marka z 5 rozdziału. Gdy Jezus przeprawił się z powrotem łodzią na drugi brzeg, zebrał się wielki tłum wokół Niego, a On był jeszcze nad jeziorem. Wtedy przyszedł jeden z przełożonych synagogi imieniem Jair. Gdy go ujrzał, upadł mu do nóg i prosił usilnie: moja córeczka dogorywa, przyjdź i połóż na nią ręce, aby ocalała i żyła. Poszedł więc z nim, a wielki tłum szedł za nim i zewsząd na niego napierał. A pewna kobieta od 12 lat cierpiała na upływ krwi. Wiele wycierpiała od różnych lekarzy i całe swe mienie wydała, a nic jej nie pomogło, lecz miała się jeszcze gorzej. Posłyszała o Jezusie, więc weszła z tyłu między tłum i dotknęła się Jego płaszcza. Mówiła bowiem: żebym się choć dotknęła Jego płaszcza, a będę zdrowa. Zaraz też ustał jej krwotok i poczuła w swym ciele, że jest uleczona z dolegliwości. A Jezus natychmiast uświadomił sobie, że moc wyszła od Niego. Obrócił się w tłumie i zapytał: kto dotknął mojego płaszcza? Odpowiedzieli mu uczniowie: widzisz, że tłum zewsząd się ciska, a pytasz, kto mnie dotknął? On jednak rozglądał się, by ujrzeć tę, która to uczyniła. Wtedy kobieta podeszła zalękniona i drżąca, gdyż wiedziała, co się z nią stało. Padła przed nim i wyznała mu całą prawdę. On zaś rzekł do niej: córko, twoja wiara cię ocaliła. Idź w pokoju i bądź wolna od swej dolegliwości. Gdy on jeszcze mówił, przyszli ludzie od przełożonego synagogi i donieśli: twoja córka umarła, czemu jeszcze trudzisz nauczyciela? Lecz Jezus, słysząc to, rzekł do przełożonego synagogi: nie bój się, wierz tylko. I nie pozwolił nikomu iść ze sobą z wyjątkiem Piotra, Jakuba i Jana, brata Jakubowego. Tak przyszli do domu przełożonego synagogi. Widząc zamieszanie płaczących i głośno zawodzących, wszedł i rzekł do nich: czemu podnosicie wrzawę i płaczecie? Dziecko nie umarło, tylko śpi. I wyśmiewali go. Lecz on odsunął wszystkich, wziął ze sobą tylko ojca i matkę dziecka oraz tych, którzy z nim byli, i wszedł tam, gdzie dziecko leżało. Ująwszy dziewczynkę za rękę, rzekł do niej: talita kum, to znaczy: dziewczynko, mówię ci, wstań. Dziewczynka natychmiast wstała i chodziła, miała bowiem 12 lat, i osłupieli wprost ze zdumienia. Przykazał im też z naciskiem, żeby nikt o tym się nie dowiedział, i polecił, aby jej dano jeść. Oto słowo Pańskie. Wczoraj, w pierwszym dniu naszych rekolekcji, mówiliśmy o tym, że świętość w takim pozytywnym tego słowa znaczeniu zaraża. To znaczy, jeżeli jesteśmy tam, gdzie jest święty Bóg, to ta świętość nas dotyka. Jeżeli jesteśmy w świętym czasie i w świętej przestrzeni, to ta świętość nas przemienia. Jak jesteśmy blisko świętości, to stajemy się święci przez kontakt z tą świętością. I dzisiaj chciałbym powiedzieć o tym, co to dokładnie oznacza wejść w kontakt ze świętym Bogiem. Co to znaczy dotknąć tego świętego Boga, żeby ta świętość faktycznie mnie zaraziła, żebym stał się święty przez kontakt ze świętym Bogiem. Innymi słowy, chciałbym wam dzisiaj opowiedzieć trochę o sakramentach. Jak sobie teraz wróćcie do takich lat dziecięcych, do szkoły podstawowej, może szkoły średniej, na katechezę. Pewnie część z was nie miało katechezy w szkole, to sobie wróćcie do salek parafialnych, gdzie mieliście katechezę. I na pewno gdzieś tam z tyłu głowy, a może nawet całkiem z przodu i całkiem świadomie, pamiętacie definicję sakramentów, która brzmi, że sakrament to jest widzialny znak niewidzialnej łaski. Prawda? Tak was uczono. Chciałem wam powiedzieć, że to nie jest definicja sakramentów. A przynajmniej w tej wersji. Dlaczego? Zaraz to bardzo prosty sposób pokażę. czy woda poświęcona, pobłogosławiona, która znajduje się w kropielnicy przy drzwiach kościoła, jest widzialna? Jest. Jest znakiem jakiejś łaski, która ma nam być udzielona? Jest. Czyli woda w kropielnicy jest widzialnym znakiem niewidzialnej łaski, a za nic w świecie nie jest sakramentem. Czyli definicja, że coś widzialnego, jakiś widzialny znak, jakiejś niewidzialnej łaski, to jeszcze jest za mało. Święty Augustyn, kiedy tę definicję przedstawiał, bo on jest pierwszym, od którego w takiej definicji mówimy, ona potem na przestrzeni wieków trochę się rozrastała, Kościół coraz lepiej rozumiał, jak to w ogóle tłumaczyć i o co dokładnie chodzi, ale on jeszcze tam dodał bardzo jedno ważne słowo, które wszystko zmienia. To jest skuteczny, widzialny znak niewidzialnej łaski. Skuteczny to znaczy, że ten znak na 100%, na bank, na pewno tej łaski udzieli. I takich znaków Kościół ma 7. To znaczy, jeżeli przy tym ołtarzu jest ważnie wyświęcony ksiądz, jest ksiądz, nieważne jak on żyje, może być ostatnim, najgorszym grzesznikiem i łajdakiem. Mam nadzieję, że nigdy taki ksiądz nie staje przy tym ołtarzu. Ale gdyby nawet, może żyć kompletnie nie wierząc w Pana Boga, grzesząc, nie chodząc do spowiedzi, ale jeżeli on jest przy tym ołtarzu, jest księdzem i wypowie słowa ustanowienia, wypowie modlitwę eucharystyczną, to chleb i wino staną się ciałem i krwią Chrystusa. Na bank, na 100%. Bo Bóg obiecał, że jeżeli będziemy sprawować tych 7 znaków, to na 100% Bóg udzieli przez nie łaski. Natomiast wszystkie inne znaki, jak chociażby ten znak, w którym zanurzamy rękę w wodzie pobłogosławionej i czynimy znak krzyża, to jest moja prośba. Ja proszę Pana Boga, żeby On przez ten znak udzielił mi jakiejś łaski, ale nie mam takiej gwarancji, że tą łaskę otrzymam. Ta łaska zależy od mojej dyspozycji serca. Jeżeli jestem właśnie zupełnie grzeszny, jeżeli nie mam w sobie otwartości na łaskę Pana Boga, to ten znak nic nie będzie oznaczał. To on, ten znak nie da mi tej łaski, o którą proszę, bo nie ma we mnie dyspozycji do przyjęcia tej łaski. Nie wiem, czy widzicie, jak dużo to zmienia. To jedno słowo, że to jest skuteczny znak. I oczywiście to jest piękna definicja Kościoła, która ma wiele, wiele, wiele wieków w swojej tradycji. Ale chciałbym wam dzisiaj spróbować pokazać sakramenty od trochę innej strony. Tak jak to zrobił Kościół w katechizmie Kościoła katolickiego. Może kojarzycie, taka gruba książka wydana w 1992 roku. Niebieska książka, niektórzy może mają w domu, jeszcze zafoliowana, bo po co to czytać. To takie trudne i grube, ale generalnie gdzieś tam może widzieliście. To jest katechizm Kościoła, czyli jeżeli Kościół tam przedstawia swoją oficjalną naukę, w taki sposób Kościół wierzy i próbuje, jak katechizm, to próbuje też tą naukę wyjaśnić. Czyli nie tylko mówi, należy wierzyć w to, w to, w to i w to. To wyznajemy zawsze w niedzielę. Wierzę w jednego Boga. Tam Kościół mówi, w co należy wierzyć. A katechizm to jest taka książka, która tłumaczy te prawdy. I ta książka jest podzielona na 4 części. Pierwsza część katechizmu jest poświęcona wyznaniu wiary, czyli właśnie tłumaczy te po kolei prawdy wiary, w które wierzymy. Druga część jest poświęcona sakramentom Kościoła, czyli tym 7 znakom skutecznym. Trzecia część jest poświęcona moralności, czyli 10 Bożym przykazaniom, jak należy żyć według tej wiary. I czwarta część katechizmu jest poświęcona modlitwie. Jest komentarzem do modlitwy Ojcze Nasz. Co to znaczy, że się modlę i w jaki sposób mam się modlić? I oczywiście to jest katechizm Kościoła, czyli to jest wyznaje wiarę powszechną Kościoła, ale ten katechizm ma swoich konkretnych autorów. Za poszczególnymi częściami stali konkretni ludzie, którzy je pisali. Redaktorem całości, odpowiedzialnym za całość tego katechizmu był wtedy kardynał Józef Ratzinger, czyli papież Benedykt XVI. On odpowiadał za całość. Natomiast każda z poszczególna część miała swoich autorów, biskupów i pierwotnie katechizm miał mieć tylko te 3 pierwsze części. Miało nie być części o modlitwie. W końcu w czasie prac redakcyjnych postanowiono, że dodamy, będzie jeszcze taki epilog na koniec. Taka króciutka część o modlitwie i szukano wtedy biskupa, który mógłby to napisać. Jak to pięknie kardynał Ratzinger powiedział, nie udało się nam znaleźć biskupa, który mógłby coś o modlitwie powiedzieć. oczywiście można interpretować jak to chce, generalnie nie udało się znaleźć biskupa, dlatego znaleziono księdza. To był jedyny niebiskup, który pisał jakąś część katechizmu, francuski teolog Jean Corbon. To był Francuz, mieszkał wiele lat w Paryżu, ale jako ksiądz zaraz po święceniach wyjechał do Libanu i resztę, całość swojego kapłańskiego życia spędził w Libanie, gdzie postanowił związać się z obrządkiem, z rytuałem, jednym z rytuałów wschodnich, z obrządkiem melchickim, czyli zaczął sprawować liturgię bizantyjską w języku arabskim. To jest jedyny taki wyjątek w ogóle na całym świecie. To jest taka liturgia, kiedy, słuchajcie, to jest szok, jak się jest na takiej liturgii, dlatego że tam co chwilę się wielbi Allaha, bo w języku arabskim Allah to znaczy Bóg. Czyli chrześcijanie, którzy się modlą językiem arabskim, oni też mówią w modlitwie Allah. Allah to nie jest imię własne. Allah to jest słowo Bóg. Po prostu Bóg. Więc jesteście w takim szoku, idziecie na mszę i słyszycie co chwilę o Allahu. Ale generalnie, słuchajcie, to jest człowiek, który niesamowicie umiał połączyć dwa światy. Całą mentalność Kościoła Wschodniego z mentalnością Kościoła Zachodniego. I napisał tak cudowny komentarz do tej modlitwy Ojcze Nasz, że ci wszyscy w komisji redakcyjnej mówią: Boże, to jest takie cudowne, że dajmy mu całą część, niech napisze całą część, nie tylko taki epilog króciutki, tylko całą dużą część o modlitwie. I postanowiono wtedy włączyć tę część o modlitwie do katechizmu. A jak już napisał tę część, to mówią: to jest takie cudowne, że w ogóle stary, to przeglądnij cały ten katechizm i co tam ci się podoba, to sobie dopisz. Oczywiście troszkę żartuję, ale dostał do przeglądnięcia, do redakcji cały katechizm i w niektórych miejscach można zauważyć ślad jego pióra. Konkretne punkty tego katechizmu. I takie punkty katechizmu autorstwa tego człowieka, który pisał ten katechizm, pisał tę część o modlitwie w kontekście wojny domowej, która była wtedy w Bejrucie. I jak świadectwo rękopisu jest takie, że część jest napisana na maszynie, i kiedy zaczynało się bombardowania w Bejrucie, schodził wtedy do schronu i jak był w schronie przy jednej żarówce, wtedy pisał ręcznie. Tekst, który przysłał, jest napisany część maszynowo, a część ręcznie, bo część była pisana w schronie w czasie bombardowań. I on napisał również taki wstęp, początek tej części o sakramentach. Po to o nim mówię, że jak ktoś trochę pozna myśl tego teologa, to od razu rozpozna w katechizmie Kościoła katolickiego jego pióro w tej części o sakramentach. Ta część o sakramentach kompletnie zmienia nasz sposób myślenia o nich. Dlatego, że w tej części nie mówi się o sakramentach jako znakach łaski. Nie mówi się, nie ma tej definicji, skuteczny, widzialny znak niewidzialnej łaski. Ta część odchodzi jakby od takiego myślenia, tak zwanego scholastycznego, i próbuje pokazać zupełnie nową perspektywę, perspektywę biblijną. I dlatego ta część o sakramentach rozpoczyna się od takiego zdjęcia z katakumb, więc jedno z najstarszych w ogóle w chrześcijaństwie przedstawień jakiejś biblijnej sceny. I to jest przedstawienie sceny właśnie kobiety cierpiącej na krwotok, o której przeczytałem przed chwilą z Ewangelii. No i pytanie, dlaczego katechizm, dlaczego ta część druga katechizmu o sakramentach rozpoczyna się obrazem, przedstawieniem, freskiem mówiącym o kobiecie cierpiącej na krwotok? Spróbuję wam to teraz pokazać. Jak słyszeliście, nie czytałem tylko o kobiecie cierpiącej na krwotok, ale również tam była historia Jaira, jego córeczki, która umarła. I ta scena, nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ona ma taką bardzo ciekawą kompozycję. Jest najpierw mowa o Jairze. Jair przychodzi do Pana Jezusa, mówi: chodź do mojego domu, moja córeczka jest ciężko chora, zaradź jej, pomóż jej. Kiedy idą do jego domu, pojawia się, wchodzi na scenę kobieta cierpiąca na krwotok, jest cała scena z nią związana. I potem jest, znów wracamy do domu Jaira. Wchodzą do domu Jaira, tam jest to wskrzeszenie jego córeczki. W biblistyce, w Ewangelii świętego Marka mówi się o tej kompozycji, ona ma swoją własną nazwę, sandwich technics, technika kanapkowa. Wyobraźcie sobie takiego hamburgerka. Jest bułeczka, mięsko, bułeczka. Co jest istotne w hamburgerze? Bułeczka czy mięsko? Dzisiaj jest piątek, to tym bardziej. Bułeczka. Bułeczka. Nie Mięsko, nie bułeczka. Jasne, że mięsko. Nazwa się wzięła hamburger od mięsa. To mięso się tak nazywa, nie bułka. Bułka jest po co? Bułka jest tylko po to, żeby się to dało zjeść z tymi wszystkimi dodatkami. Bułka ma to tylko złożyć w jedną całość, żebym to zmieścił do buzi. Ale generalnie, wiecie, w ogóle wegetariański hamburger to jest jakaś porażka, nie? Generalnie wiadomo, że chodzi w hamburgerze o mięso. I mówię o tym dlatego, że to nie jest przypadkowe, że ta technika się nazywa techniką kanapkową czy hamburgerową, jak sobie ją na potrzeby dzisiejszego dnia tak nazwiemy. Dlatego, że istotne jest to, co jest w środku. To, co jest w środku, to jest kobieta cierpiąca na krwotok. Ale żeby zrozumieć historię kobiety cierpiącej na krwotok, trzeba ją ugryźć z całej bułeczce, czyli razem z historią Jaira. I zinterpretować ten środek z perspektywy historii córeczki Jaira. Dlaczego? Już pokazuję. Ta dziewczynka, córeczka Jaira miała 12 lat, a kobieta cierpiąca na krwotok od 12 lat chorowała na tę chorobę. Dla córeczki Jaira 12 lat to jest całe życie. I w ten sposób ewangelista pokazuje, że ta choroba tej kobiety to jest całe jej życie. 12 lat, całe jej życie. Jedna i druga jest kobietą. Jak się kończy choroba dziewczynki? Tym, że ona umiera. Choroba skończyła się jej śmiercią. Dlatego ten tekst chce pokazać, że ta kobieta cierpiąca na krwotok jest umarła, jest martwa na wielu poziomach. Na jakich poziomach? Po pierwsze, jest martwa społecznie. Dlatego, że kobieta cierpiąca na krwotok, czy w ogóle generalnie upływ krwi w tamtej kulturze, oznaczał nieczystość. Miesięczne krwawienie u kobiety sprawiało, że ona na ten czas krwawienia miesięcznego, na kilka dni później, stawała się nieczysta rytualnie. Musiała wtedy, nie mogła wtedy mieć żadnego kontaktu z żadną osobą. Nikt nie mógł jej dotknąć, bo by się zaraził nieczystością. Taka osoba nieczysta musiała iść ulicą i krzyczeć: jestem nieczysta, żeby wszyscy wiedzieli i przeszli na drugą stronę ulicy, żeby ktoś jej przypadkiem nie dotknął. Więc ona, jeżeli to jest całe jej życie, jeżeli ona przez całe życie jest nieczysta, to znaczy, że ona jeszcze z nikim nigdy nie weszła w kontakt, że ona jeszcze nigdy nikogo nie dotknęła, że jeszcze nie poczuła niczyjej skóry, niczyjego policzka na swoim policzku, żadnego przytulenia, dotknięcia, złapania za rękę. Człowiek umiera, kiedy nie ma bliskości. Ona jest martwa w tej wymiarze społecznym. Wiemy też, że nie miała żadnej rodziny. Wiemy to po tym, że jeżeli by miała męża albo syna, to oni by musieli się o nią zatroszczyć. Skoro ona sama troszczy się o swoje zdrowie, sama próbuje rozmawiać z mężczyznami, chodzi po lekarzach, to znaczy, że nie ma obok siebie żadnego mężczyzny, bo to byłby jego obowiązek. Ona by nie miała prawa wtedy sama pójść i rozmawiać z innym mężczyzną. Musiałby to zrobić w jej imieniu mąż albo syn. Jest martwa społecznie, dlatego że nie ma już za co żyć. Bo tekst wyraźnie mówi, że na lekarza wydała całe swoje mienie, a jest tylko gorzej. Więc już nie ma przyszłości, bo w tamtych czasach nie ma żadnego systemu ubezpieczeń społecznych. Jest gorzej niż ZUS w Polsce, jest gorzej niż ubezpieczenia, na które musicie sobie sami płacić w Stanach. Tam nic nie było. Żadnej formy ubezpieczeń. Jedyne ubezpieczenie społeczne na przyszłość to było posiadać dzieci. Dzieci cię ubezpieczały, bo cię się tobą zajęły. Kiedy ona nie ma żadnego dziecka, nie ma żadnej formy zabezpieczenia na przyszłość. Ona jest martwa też w sposób taki symboliczny, religijny, dlatego że jako osoba nieczysta nie może brać udziału w kulcie, czyli nie może oddawać Bogu chwały, nie może się modlić, bo osoba nieczysta nie mogła wchodzić do świętego miejsca. Ona, to jest dla Żydów niesamowicie ważne, ona cierpi na upływ krwi. Człowiek, który traci krew, traci życie. Dla ludzi tamtej kultury to było super jasne i zrozumiałe, bo ludzie często umierali właśnie na utratę krwi, na przykład zranieni w czasie walki, wojny. Krew wypływała z niego, jest trupem. Ale dla Żydów krew jest święta, dlatego Żydzi nie spożywają mięsa z krwią, bo krew jest symbolem boskiego pierwiastka, jaki jest w człowieku. Dlatego nie wolno im spożywać krwi. Kiedy ona traci krew, to znaczy, że traci z siebie boski pierwiastek. Nie ma kontaktu z Bogiem. Umiera w niej życie religijne, duchowe. Zobaczcie, że ona na wszystkich możliwych poziomach jest martwa. Martwa społecznie, martwa w kontakcie, martwa w relacjach, martwa religijnie. Na wszystkich możliwych poziomach. I wtedy postanawia zrobić rzecz, która się w głowie nie mieści. W głowie się nie mieści dla Żyda, ale dla niej już wszystko było jedno. Bo i tak jest martwa. To decyduje się, usłyszawszy, że jest ktoś taki jak Jezus, że będzie tędy przechodził, decyduje się wejść między tłum ludzi, wszystkich podotykać, a więc zarazić nieczystością. Za zarażenie kogoś nieczystością była kara śmierci. Jeżeli tamci ludzie by się o tym dowiedzieli, natychmiast mieliby wziąć kamienie i ją ukamienować na miejscu, bo ona naraziła ich wszystkich na nieczystość. Ale jej już jest wszystko jedno. Przecież tak jest martwa. Nawet mogą mnie ukamienować, ale to jest moja jedyna szansa, żebym się chociaż płaszcza Jego dotknęła. I z takim aktem wiary decyduje się przedrzeć przez ten cały tłum ludzi i dotknąć Jezusa, zaraziwszy Go swoją nieczystością. Kiedy się Go dotknęła, natychmiast, tekst grecki dokładnie mówi, natychmiast wysuszyło się źródło upływu jej krwi. To znaczy natychmiast poczuła, że krew już z niej nie wypływa. Została uleczona. Ale Jezus też poczuł, że moc wyszła z Niego. Jezus zadaje pytanie swoim uczniom, bo on to poczuł i mówi, kto się mnie dotknął? Apostołowie, jak to apostołowie, oni nigdy nie zmieczają, więc oni wtedy mówią, Panie Jezu, chopie, ale każdy się Cię tu tyka, dotyka, każdy Cię tu się ciśnie na Ciebie, to co się pytasz, kto Cię dotknął? Każdy Cię dotyka. Co za pytanie w ogóle? Przecież wszyscy się na Ciebie cisną. A on wiedział, że jest dotyk i dotyk. Ja to sobie mogę tylko wyobrażać, ale Wy, Panowie, to znacie. Znaczy, myślę, że jest kompletnie inny rodzaj dotknięcia, kiedy w autobusie jesteśmy jak sardynki i się na Ciebie ktoś ciśnie i Cię dotyka, niż jak wieczorem, przed snem dotknie Cię żona. I to dotyk, ale kompletnie inny. Żaden mężczyzna, zdrowy mężczyzna nie przeżywa dotyków w autobusie. Boże, jak oni się na mnie cisną. A jednak ci mężczyźni wieczorami to przeżywają dotyk żony. Kompletnie inaczej. Pan Jezus wiedział, że jest dotyk i dotyk. Że ta kobieta go dotknęła kompletnie inaczej. Kompletnie inaczej. Bo ona go dotknęła z wiarą. I jak go dotknęła z wiarą, to z niego wyszła moc. Z niego wyszła moc. Ale Pan Jezus nie skończył uzdrawiania jej na tym etapie. Pan Jezus zrobił jeszcze krok dalej. Bo ona jeszcze nie była na jednym poziomie uzdrowiona. I no mógł Pan Jezus jej podarować i powiedzieć, żeby sobie tam poszła. Ta kobieta, nie wiem, czy to usłyszeliście, ona drżała ze strachu na to, co zrobił Pan Jezus. Bo ona wiedziała, że On wie. Ona wiedziała, że On wie, że złamała prawo, że dotknęła Go jako nieczysta i że dotknęła tych wszystkich ludzi. Mógł Pan Jezus się zachować w taki sposób. Ej, Panowie, ta kobieta właśnie ta, ona jest nieczysta, ona was wszystkich pozarażała. Mógł wywołać publiczne zamieszki, wszyscy by wzięli kamienie i ją ukamienowali. Jasne, że Pan Jezus by tak nie zrobił, bo jest dobry. Ale ona tego nie wiedziała, co On zrobi. Mógł się tak zachować. Mógł na przykład, mógł się zachować tak, jak to się mówi po angielsku. To znaczy popatrzeć na nią, uśmiechnąć się. Uzdrowiona, fajnie, kolejna uzdrowiona osoba. Mogła sobie spokojnie pójść. Ale On zrobił coś innego. On ją przywołał do siebie. Jak ona podeszła do Niego, to wyznała Mu całą prawdę. Otworzyła przed Nim serce. A On jej powiedział jedno słowo. Córko. Powiedział jej, że ją kocha. Stworzył po raz pierwszy w jej życiu relację. Bliskość, ciepło, rodzinę. To, czego ona najbardziej potrzebowała. Uczynił ją swoim dzieckiem. I dlatego mamy potem opowieść o Jairze i jego córeczce. Relacja ojca do dziecka. I dlatego Jean Corbon, kiedy czyta tę Ewangelię, to on natychmiast mówi, wow, przecież to wszystko jest o sakramentach. To jest opowieść o sakramentach. I dlatego on w katechizmie Kościoła katolickiego definiuje sakramenty w taki sposób. Sakramenty to moce, które wychodzą z zawsze żywego i ożywiającego ciała Chrystusa. Sakramenty to moce, które wychodzą z żywego ciała Chrystusa. Jak z wiarą dotkniesz tego ciała, to będziesz uzdrowiony. To dostaniesz nowe życie. Dlatego mamy sakramenty życia, jak chrzest, bierzmowanie. To dostajesz miłość, ojcowską miłość, bo sakrament chrztu czyni cię dzieckiem Boga. Tak jak ta kobieta została nazwana przez Jezusa córeczką. Stajesz się Jego dzieckiem. To potem cię karmi i daje ci życie, dając ci swoje ciało i swoją krew. Ojcowie Kościoła, wiecie, jak tłumaczyli Komunię Świętą? Oni tłumaczyli to Księgą Pieśni nad Pieśniami i mówili, że moment Komunii Świętej, moment, w którym na twoich wargach masz ciało i krew Chrystusa, to jest moment, w którym Pieśń nad Pieśniami mówi: pocałuj mnie ustami swymi, pocałuj mnie swoimi pocałunkami. To jest moment, kiedy Bóg cię całuje. Największa możliwa bliskość, intymność tej relacji. Są sakramenty uzdrowienia, sakrament namaszczenia chorych, sakrament pokuty i pojednania. To w ogóle cudowne, jak cały czas Eucharystia, teraz też się spowiadacie. Bóg was tam uzdrawia. Są sakramenty życia. Sakramenty to moce, które wychodzą zawsze żywego i ożywiającego ciała Chrystusa. Czyli ilekroć jest celebrowany jeden z tych siedmiu znaków, chrzest, bierzmowanie, Eucharystia, pokuta i pojednanie, namaszczenie chorych, sakrament święceń i małżeństwo, wtedy mamy kontakt, mamy możliwość dotknięcia ciała Chrystusa. On po to w niebo wstąpił, nie żeby nas zostawić samych, ale w niebo wstąpił po to, żeby teraz Jego chwalebne człowieczeństwo mogło być obecne we wszystkich miejscach na świecie. Kiedy przed swoim w niebo wstąpieniem, po wcieleniu żył jako człowiek na ziemi, wtedy mogło go dotknąć tylko nieliczni, tylko garstka ludzi, która żyła w tamtym czasie i w tamtym miejscu w Palestynie. Kiedy w niebo wstąpił po swoim zmartwychwstaniu, teraz go mogę dotknąć gdziekolwiek jestem. Na każdym miejscu świata, jeżeli jest sprawowany sakrament, mogę dotknąć Jego ciała i być uzdrowionym. Taki francuski teolog, inny niż Jean Corbon, ale też Jean Danielou, który bardzo dużo swojej teologii poświęcił właśnie sakramentom i pokazywaniu, jak zmieniają się, czy w jaki sposób Pan Bóg działa w historii zbawienia, to on mówi tak. Zmienia się moment, zmienia się czas, zmienia się skuteczność Bożego działania, ale znaki, których Bóg używa, zostają ciągle takie same. Popatrzcie na Stary Testament. Jest potop, którym Bóg oczyszcza z grzechu. Potem jest przejście przez Morze Czerwone, znów przejście przez wodę i wyprowadzenie do wolności Izraelitów. Potem przejście przez Jordan. W końcu jest chrzest w Jordanie Pana Jezusa. I dzisiaj, kiedy Bóg nas oczyszcza z grzechu i czyni nas swoimi dziećmi, używamy wody, wody chrzcielnej. Na pustyni Bóg karmił Izraelitów manną, chlebem. Potem nakarmił chlebem Pan Jezus, rozmnażając chleb. Potem dał ten chleb swoim uczniom, mówiąc: to jest moje ciało. Dzisiaj nas karmi chlebem. Namaszczano królów, proroków i kapłanów olejem. Dzisiaj się namaszcza olejem. Pan Jezus został namaszczony olejem Ducha Świętego w czasie chrztu. Jest namaszczony Chrystus. Znaki ciągle są te same. Na kolejnych etapach historii zbawienia. I Jean Danielou mówi takie cudowne zdanie. Zwyczaje Boga się nie zmieniają. Zwyczaje Boga się nie zmieniają. To znaczy On ciągle chce działać w ten sam sposób. On ciągle działa ze swoją mocą. On ciągle jest obecny. Możesz Go dotknąć i doświadczyć tego działania. Na każdym etapie historii zbawienia. Był etap przygotowania, Stary Testament. Był etap wypełnienia, życie Pana Jezusa, Jego śmierci i zmartwychwstanie. Jest teraz czas Kościoła, czyli taki moment, w którym życie Jezusa chce dotknąć każdego z nas osobiście. To wszystko, co się wydarzyło w życiu Jezusa, teraz ma się wydarzyć w moim życiu. I dlatego ojcowie Kościoła i Jean Danielu, potem i Jean Corbon w Kateizmie Kościoła Katolickiego mówią takie zdanie, że historia zbawienia w czasach Kościoła stała się historią sakramentalną. Czyli wszystkie wydarzenia z życia Jezusa i wszystkie wydarzenia ze Starego Testamentu, które zapowiadały życie Jezusa, one teraz dzieją się dokładnie tak samo, tylko w sakramentach. Tylko w sakramentach. Bóg czyni to samo. Bóg działa z tą samą mocą. Bóg tak samo nas kocha. To nie jest tak, że Bóg kiedyś działał. Że za czasów Jezusa to robił. Teraz już nie. Bóg działa dokładnie tak samo, bo Jego zwyczaje się nie zmieniają. Tylko forma tego działania się zmieniła. Dzisiaj dostęp do Jego ciała mamy przez sakramenty. Więc jak wasze dzieci zapytają, co to są sakramenty, to jasne, że możecie im powiedzieć, że to są skuteczne, widzialne znaki niewidzialnej łaski. Ale myślę, że dla wiary znacznie piękniejsza jest ta definicja, że to moce, które wychodzą z zawsze żywego ciała Chrystusa. I opowiedzcie im wtedy o kobiecie cierpiącej na krwotok. Wtedy zobaczą, co to znaczy, że moc wychodzi z ciała Jezusa. Że to daje życie, to daje zdrowie, to daje przemienienie, to daje szczęście. To sprawia, że stajesz się Bożym dzieckiem, to daje miłość. Bo tak działa Bóg. Nic innego się nie dzieje w sakramentach, jak właśnie Boże życie, którym jesteśmy obdarowani.